Jeżeli chodzi o alkohol, wyprodukowanie butelki wódki kosztuje 1,5 złotego, sprzedajemy ją za 50 zł. W związku z tym, z tej perspektywy, jest to bardzo dobry i opłacany biznes. Czego nie lubisz jeść? Jest coś takiego, czego nie lubisz robić. Nie lubisz jeść?
Wątróbki.
Wątróbki na przykład. To jak musisz powiedzieć nie, jak ktoś cię próbuje na imprezie nakarmić wątróbką? Po prostu mówisz nie, prawda? I tutaj nie ma siły, która cię zmusi do tego, żeby to zrobić. I teraz i to jest ta właśnie świadomość, jeżeli chodzi o alkohol. Jeżeli jesteś niepijącym i to jest spójne z tym, co czujesz, a to jest efekt pracy ze mną, to nie ma takiej siły, która cię zmusi do picia, dlatego że picie dla ciebie po prostu nie ma sensu, tak jak dla ciebie jedynie wątróbki. I teraz metoda Easy Way oparta jest na tym, że pomaga nam w pewien sposób zmienić to myślenie na temat alkoholu. To znaczy cofnąć nas tak naprawdę w czasie do lat, kiedy mieliśmy 15 lat, sądziliśmy się lepiej alkoholu i bez żadnego poświęcenia przestać to robić.
Zapraszam Cię na topową integrację przedsiębiorców w Polsce 3-6 marca. Muszyna, poznaj topowych przedsiębiorców, rozwiń swój biznes, buduj networking. Do zobaczenia.
Na biznes misję zaprasza Lancerto. Moda premium dla mężczyzn i kobiet. Lancerto. Życie to podróż na własnych zasadach.
Partnerem odcinka jest Hokomo, producent domów modułowych. Wejdź na hokomo.pl i wybierz swój wymarzony dom.
Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj wyjątkowy gość i wyjątkowy temat. Maciej Kramarz, jesteś przedstawicielem Easy Way. Chodzi o metodę, która pomogła ponad 50 milionom ludzi, tak? Pozbyć się uzależnienia, nawyku czy przyzwyczajenia. Specjalizujesz się w walce z uzależnieniem od alkoholu, który jest dzisiaj bardzo popularny, szczególnie popularny wśród przedsiębiorców, więc bardzo się będziemy porozmawiać. Ja tylko dodam, że to, co robisz, to też rekomendują Richard Branson czy Anthony Hopkins. Zapytam pewnie, czy oni też mieli z tym problem i dlatego rekomendują, czy po prostu. Więc bardzo się cieszę, że jesteś z nami dzisiaj, to będziemy mogli porozmawiać.
Dzień dobry.
To Maćku, zacznijmy pierwszym takim tematem, zanim przejdziemy do tego alkoholu. Powiedz mi o te twarde zasady wychowania. Kiedyś był szacunek. Jak to jest dzisiaj właśnie? Kiedyś szanowaliśmy starszych. Dzisiaj chyba trochę się to zmienia.
Z tym wychowaniem to jest, wydaje mi się, w taki sposób, że każda rodzina wychowuje inaczej. I przede wszystkim wychowuje generalnie model rodziny, taki tradycyjny, wydaje mi się, że wychowuje najlepiej. I na przestrzeni czasu dużo rzeczy się zmieniło. To znaczy jest bardzo dużo rzeczy, które wpływają na to, w jaki sposób się wychowujemy, w jaki sposób mamy kolegów, jaki jest model. Nasi rodzice 100 lat temu mieli dużo więcej czasu. Jeżeli ostatnio oglądałem chłopów, jeżeli sobie zobaczymy, jak to wyglądało przy okazji chłopów, to praktycznie siedzieli w jednej izbie przez cały rok.
Tak? Wychodząc, nie było co robić.
Na przykład, wychodząc tylko w pole i pracując, nie było możliwości, żeby ktoś mógł wyjechać na przykład, czy młody syn, żeby mógł wyjechać i opuścić ojca podczas żniw. Natomiast to się zmieniło na przestrzeni lat i teraz jesteśmy 100 czy 150 lat później niż chłopi mieli swoją akcję. I dochodzimy do etapu, kiedy robimy się niezależni dosyć wcześnie. Jednocześnie świat jest skonstruowany w taki sposób, że ten przekaz troszkę wstawia nas w takiej sytuacji, że każdy ma swoje dążenia, swoje bądź nie swoje. To powoduje, że jesteśmy w stanie zakwestionować to wychowanie w imię na przykład osiągnięcia swoich własnych celów. No i teraz, czy to jest dobry wybór celów, czy zły, no to już jest kwestia indywidualna. Czy ktoś po prostu może to zrobić dobrze, czy nie. Natomiast na pewno jest tak, że pełne rodziny, czy rodzina wychowuje w sposób, jakkolwiek szeroko można powiedzieć, tradycyjny, jest to bezpieczeństwo do wychowywania dzieci. Natomiast to, co się dzieje później, i to oczywiście z żadnej winy, bywa do tego, że te rodziny już nie są takie modelowe. No i wtedy mamy sytuację, kiedy, na przykład ja to widzę przy okazji swoich córek, że wydawać by się mogło, ponieważ ja się wychowałem bez ojca praktycznie, wydawać by się mogło, że tato jest takim elementem nieistotnym, szczególnie dla mnie, ponieważ jego nigdy nie miałem. Natomiast widzę z perspektywy tego, jak wychowujemy nasze dzieci, że jest to bardzo istotny element. To znaczy, mężczyzna w domu daje pewne rzeczy, których nie jest w stanie dać mama, pomimo że bardzo mocno kocha. Jak później będziemy rozmawiać na temat alkoholu, to też widzimy, że niestety ryzyko jest takie, że jeżeli rodzice z jakiegokolwiek powodu, czy powodu tego, że są zaangażowani zawodowo w coś, czy emocjonalnie, oddalają się od tych swoich rodzin. Oddalają się od swoich dzieci, oddalają się od współmałżonków i to powoduje, że często żyjemy troszkę obok siebie. A to się bezpośrednio przekłada w jaki sposób wychowujemy. Inaczej mówiąc, bardzo ciężko jest w dobrym domu wychować złego człowieka. Wydaje mi się. A może być dużo łatwiej w dobrym domu wychować dobrego człowieka. Bo to jest kwestia tego, że ludzie funkcjonują na zasadzie powtarzania. Czyli w pewien sposób my uczymy się przez naśladowanie. Czyli jeżeli będziemy naśladować dobre nawyki, dobre zachowanie, no to mamy może nie tyle zagwarantowane, ile mamy dużo więcej zasobów, które później możemy w życiu wykorzystać.
To jest bardzo mądre, co mówisz. Ja w ogóle dodam do tych pełnych rodzin, że coś w tym jest, może tutaj nawet widzowie pomogą, czy rzeczywiście się z nami zgadzają, czy nie, napiszcie, że na przykład mieszkam w Warszawie i tutaj urodzonych w Warszawie, jako mam mnóstwo kolegów i ich rodzice w większości są po rozwodach. Tutaj nie ma, a pochodzę z Nowego Sącza, odwrotnie, tam nie ma, na palcach bym policzył, że ktoś się rozwiódł, wiesz, i to tak chyba pokazuje, jak też duże miasto, te dużo, jak był pokus, dużo takich atrakcji, niszczy te rodziny trochę, nie? I nie wiem, skąd to wynika, pewnie dłuższe badania, ale ciekaw jestem, czy widzowie też tak mają i czy też się ty z tym zgadzasz, że w dużych miastach po prostu nagminne, nie wiem dlaczego, ale te dzieci chcemy, żeby miały lepiej, może szkoły to, ale jak ja widzę po sąsiadach co chwilę, to jest rozbite rodziny, więc nie wiem, czy one mają lepiej.
Ja akurat nie wiem, czy to jest czynnik, który determinuje wielkość miasta. No pewnie w pewnym stopniu tak, bo społeczność jest inna. Warszawa też jest napływowa. Ja przez wiele lat mieszkałem w Londynie. Natomiast ja akurat mam takie doświadczenie, że większość moich przyjaciół i znajomych to są pełne rodziny. To jest mama, tata, dzieci. Także moje odczucie jest takie, że no to wszystko zależy, w jakich też kręgach się jakby... W jakich kręgach przebywamy. Kiedyś mój kolega miał trudności ze swoją żoną, a jego żona, żeby szukać jakiegoś wsparcia, szukała jego rozwódki. Chodziła razem z rozwódką na kawę i ta rozwódka jej tłumaczyła, co ona ma z mężem zrobić, żeby pomóc w ich małżeństwu, tak? Więc się umówili po jakimś czasie, że on przestanie pić, jeśli ona przestanie się z tą dziewczyną spotykać, dlatego że mój kolega już miał świadomość, że ta koleżanka nie do końca jej radzi to, co jest dobre dla ich małżeństwa. Mają dwójkę dzieci, więc dużo łatwiej z czasem rozwiązać swoje problemy, czy szukać rozwiązania swoich problemów. I to jest chyba taka jedna rzecz, która gdzieś mój przyjaciel miał taką refleksję, że dużo łatwiej jest czasami znaleźć rozwiązanie swoich problemów, niż się rozstać i próbować sobie układać to życie na nowo. Oczywiście to jest kwestia indywidualna, jakie kto ma doświadczenie, czy sobie w ten sposób zrobił krzywdę, ale wydaje mi się, że to jest prawdziwe, że łatwiej jest rozwiązać te małe problemy, dlatego że nie wiemy, jakie duże mogą być później. W szczególności, jeśli chodzi o dzieci.
No tak jest. Dobra, trochę przechodząc do tych nałogów, bo trochę zahaczyliśmy o temat, skąd to, i później wynikiem są różne właśnie nałogi. To skąd u ciebie pomysł na ratowanie ludzi właśnie z nałogów? Jak to się stało?
Pomysł... Oczywiście przyszedł stąd, że sam musiałem szukać rozwiązania do tego, żeby poradzić sobie z moim problemem. I okazało się, że w momencie, kiedy szukałem tych rozwiązań, tak na dobrą sprawę miałem tylko dwa dostępne na rynku. I spędziłem kilka lat na to, żeby w różnych konfiguracjach wykorzystać jeden i drugi, tylko po to, żeby pozbyć się problemu z alkoholem. Problem wtedy wydawało mi się wynikał...
Miałeś, tak?
Też... Miałem i to wynikało, tak jak prawdopodobnie, o czym będę mówił później, większość ludzi... pomaga sobie w ten sposób ze stresem. Ja prowadząc firmę, w którymś momencie czułem, że to mi pomaga w jakiś sposób funkcjonować. Natomiast jak doszedłem do wniosku, że chciałbym już przestać tego używać, miałem problem z tym, żeby przestać go używać. I w tym momencie okazało się, że na rynku mogę pójść sobie do AA, mogę sobie pójść na terapię zamkniętą, mogę pójść na terapię otwartą. I gdzieś te rozwiązania w jakiś sposób mi nie pomagały, więc szukałem dalej. Więc u mnie to wynikało troszkę z potrzeby. Też trzeba mieć świadomość, mój taki serdeczny kolega, który jest teraz moim wspólnikiem, tak naprawdę był moim pierwszym klientem w Polsce, zacząłem pracować tą metodą kilka lat temu, opowiedział mi kilka dni temu, jak żeśmy jechali samochodem, że powód, dla którego on tak naprawdę zgłosił się do mnie, był taki, że bardzo dobrze zarabiał, miał pełną rodzinę, pił, bo lubił, nie potrafił przestać, i nagle okazało się, że na rynku nie ma niczego, co by mu w pewien sposób mogło w tym pomóc. To znaczy nie ma czegoś takiego, miał AA, miał terapię, ale nie miał nic więcej. I zaczął szukać. I tak naprawdę przez czysty przypadek dowiedział się, co ja robię. Spotkaliśmy się, spędziliśmy parę godzin na rozmowie i efektem tej rozmowy jest to, że od wielu lat nie pije. I jest z tego powodu szczęśliwy. idąc też dalej, ponieważ ta metoda jest również...
Właśnie, byś opowiedział ta metoda, bo to mówimy o tej metodzie Easy Way, tak? Czy ona w ogóle jest?
Tak, i teraz ta metoda polega na tym, że głównie zmieniamy przekonanie na poziomie takim psychicznym na temat tego, co kto myśli o substancji uzależniającej. Inaczej mówiąc, większość ludzi ma ochotę się napić, ale sobie w którymś momencie mówi, że nie może i mają poczucie straty, jeżeli nie mogą tego zrobić. No i to poczucie straty w którymś momencie powoduje, że ludzie do tego wracają.
No ja mam kolegów przedsiębiorców, że oni piją, bo lubią.
Oczywiście, wszyscy piją, bo lubią. Natomiast jak sobie przypomnimy pierwszy kontakt z alkoholem, to nikt go nie lubił. To czas jest gra troszkę przeciwko nam i powoduje, że my z biegiem czasu jednak pijemy tego alkoholu coraz więcej, bo coraz częściej i to w którymś momencie stwarza takie przekonanie w naszej głowie, że nie możemy nie pić. I teraz metoda Easy Way oparta jest na tym, że pomaga nam w pewien sposób zmienić to myślenie na temat alkoholu. To znaczy cofnąć nas tak naprawdę w czasie do lat, kiedy mieliśmy 15 lat, kiedy mieliśmy się lepiej alkoholu i bez żadnego poświęcenia przestać to robić. Statystyki, jeżeli chodzi o picie, ostatnio widziałem takie badanie, które pokazują, jak Polacy piją, w jaki sposób pijemy. Okazuje się, że na przestrzeni, weźmy to od 2020 roku do 2023, 9% osób pije codziennie.
Wow.
19% osób pije kilka razy w tygodniu. Kolejne 22% pije kilka razy w miesiącu. Czyli to jest 50%. Czyli 50% populacji pije przynajmniej kilka razy w miesiącu.
Na pewno za dużo.
Tak. Następne 20% osób na dzień dzisiejszy nie pije wcale. I 30% osób pije rzadko, czyli tak jak wspomniałeś, rzadziej niż raz w miesiącu. I teraz Andrew Huberman, który jest neurobiologiem, zrobił badania, według których efektem tych badań jest to, że jest kilka wniosków. Pierwszy wniosek jest taki, że alkohol, regularne, powiedzmy raz w tygodniu wypicie szklanki alkoholu, nawet nieczystego, wypicie nie wiem, drinka, dwóch piw, raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie, w miarę regularnie, powoduje, że zwiększa się nam poziom kortyzolu. Poziom kortyzolu powoduje, że jesteśmy bardziej zestresowani. Kiedy jesteśmy bardziej zestresowani, wydaje nam się, że alkohol nam w tym pomaga. Przestając sobie zdawać sprawę, że on ten stres powoduje. To jest tylko jeden element. Drugi element jest taki, że alkohol spożywany w jakiejkolwiek ilości powoduje w naszym mózgu mikrourazy. To są takie niewielkie mikrowylewy, które samoistnie zanikają po 90 czy 80 dniach. I teraz, jeżeli ktoś pije regularnie, mówimy teraz o 50% populacji, czyli o kilkunastu czy kilkudziesięciu milionach ludzi, to się okazuje, że ci ludzie są w stanie permanentnych mikrowylewów oraz podwyższonego kortyzolu. Trzecim elementem jest to, że alkohol bardzo wpływa na sen. I teraz pijąc rzadko obniżamy jakość tego snu, więc teraz połowa naszej populacji jest zestresowana, źle się wysypia, ma mikrowylewy i co robi? Pije, żeby załagodzić stres. I jakoś przeżyć. I teraz prowadzi do tego, że my pomimo wad wynikających z picia alkoholu nadal nie jesteśmy skłonni przestać to robić, dlatego że pijemy z powodu hipotetycznych zalet, które nam to daje. A my się zajmujemy rozbrajaniem tych zalet, dlatego że o wadach wiedzą wszyscy. Zrobiliśmy na naszej stronie kalkulator. Po wpisaniu rzucam.to można wejść na naszą stronę i na naszej stronie można znaleźć taką zakładkę, na której zrobiliśmy kalkulator, który pokazuje, jak przekłada się jedno piwo dziennie na przestrzeni 30 lat na ilość spożywanego czystego spirytusu. Teraz statystyki mówią nam jeszcze taką rzecz, że populacyjnie pijemy 11,4, czy prawie 12 litrów czystego spirytusu na głowę.
Rocznie,
tak. Natomiast jeżeli chodzi o podział na kobiety i mężczyzn, mężczyźni piją prawie 19 litrów czystego spirytusu na głowę. Jeżeli przełożymy to na piwo, to znaczy, że statystycznie każdy mężczyzna w tym kraju wypija jedno piwo dziennie, codziennie. Tak? I teraz, żeby zobaczyć sobie, co to znaczy jedno piwo dziennie, codziennie, to jeżeli wrócilibyśmy do tego spirytusu, który jest zawarty, czystego spirytusu zawarty w tym piwie, to na przestrzeni 30 lat, czyli pomiędzy 30 rokiem życia a 50 rokiem życia, statystyczny Polak wypija 4,6 wanny czystego spirytusu. Więc jeżeli sobie teraz wyobrazisz sytuację, że bierzesz szklankę, nalewasz sobie wannę pełną spirytusu, siadasz do niej i musisz to zrobić, musisz to wypić. Potem jak pierwszą wypijesz, musisz drugą wypić, drugą, trzecią, czwartą. No tak, no ale dochodzisz do takiego momentu, że na przestrzeni 30 lat ludzie są zdziwieni, że mają problemy zdrowotne, które i wręcz są skłonni powiedzieć, że one nie wynikają z tego, że piją, tylko z różnych innych czynników. Zanieczyszczenia środowiska, stresu, pracy, rodziny, dzieci, czegokolwiek, tylko nie alkoholu. Więc teraz patrząc z tej perspektywy, nasz organizm musi zmetabolizować 500 litrów, statystycznie 500 litrów czystego spirytusu. To musi mieć implementację na nasze zdrowie. I ma. No, dlatego mamy sytuację, kiedy ludzie chorują na raka, kiedy chorują, mają wylewy, mają różne inne schorzenia wynikające...
Czy problemy z sercem też?
Oczywiście.
Szok. No dobra, no powiedz mi, jesteśmy przy tych uzależnieniach, bo mówimy o tym piciu, ale są też dzisiaj bardzo duże uzależnień, szczególnie od telefonów pewnie też się spotykasz. Od czego możemy dzisiaj zacząć? Zanim jeszcze będziemy mówili o tych różnych problemach alkoholowych, to co możemy zrobić? Bo czasami, tak jak powiedziałeś, pierwsze to w ogóle nie jesteśmy świadomi, bo ja też nie byłem świadomy, jak mówisz, że tyle się wypija, nie byłem świadomy. Nie jestem czasami świadomy tego telefonu, bo mówisz, a to chwilę, a jednak, no, tak mówisz, jak już pijemy nawet raz w tygodniu czy dwa, to już jest za dużo.
Tak, no, jakby jest jedna taka prawda, która mówi o tym, że uzależniamy się od czegoś, co nas uzależnia. Taki paradoks, czyli uzależniamy się od czegoś, co działa na nas w sposób biologiczny i psychologiczny. I teraz ta kombinacja pomiędzy, ile w tym jest oddziaływania psychologicznego, ile jest oddziaływania fizycznego, jest różna i może się zmieniać. Natomiast w większości uzależnień mówimy o uzależnieniu psychicznym. To znaczy, że zanim zaczęliśmy coś robić, nie mieliśmy potrzeby robienia tego, dopiero kiedy zaczęliśmy robić daną czynność, czy nam na początku sprawiała przyjemność, czy nie, to mieliśmy potrzebę robienia tego, która wzrasta z biegiem czasu, aż dochodzimy do momentu, kiedy nie możemy przestać tego robić. I teraz kwestia alkoholu bardzo prosta. Każdy, kto kiedykolwiek spróbował alkoholu, był niedobry. W biegiem czasu presja społeczna spowodowała, że pijemy częściej. Dochodzimy do etapu, że pijemy, bo lubimy. A później, ponieważ pije 80% populacji, ciężko jest nie lubić, skoro wszyscy lubią i o tym mówią.
I dochodzimy do etapu... na imprezę i nie pić, bo każdy na to zawsze...
Bo każdy jeszcze tak chce nas zmusić do tego.
Tak, ze mną się nie napijesz. Jak ja organizowałem imprezę, to ze mną się nie napijesz, a tam 150
euro. Dokładnie. Dokładnie. I teraz dochodzimy do takiej sytuacji, że pijemy, aż dochodzimy do etapu, kiedy nie możemy przestać. Chcemy, ale nie potrafimy. Jeżeli chodzi o papierosy, dokładnie takie są czynniki. To znaczy, nikt, kto pali, nie miał problemu, kiedy nie palił. Jeżeli chodzi o uzależnienie od cukru, jest jeszcze kilka mechanizmów, a to zaraz opowiem. Jeżeli chodzi o uzależnienie od cukru, my tak zrobiliśmy ze starszą córką, kiedy ona nie miała dostępu do słodyczy, kiedy była małym dzieckiem, nie miała potrzeby jedzenia słodyczy. Dopiero jak się młodsza córka urodziła i gdzieś te słodycze się pojawiły, to nagle się okazało, że ta starsza też zobaczyła pierwszy smak czegoś słodkiego. Więc z jej perspektywy, ona nie mając pojęcia, czym jest cukier, nie mogła się od niego uzależnić. I często osoby, które nie miały styczności za dziecka, kiedy były dziećmi z cukrem, nie budowały tej psychicznej relacji z tą substancją. To znaczy, trzeba zwrócić uwagę na kilka elementów. Po pierwsze, picie alkoholu. Alkohol metabolizuje się, czy dociera do naszego mózgu w ciągu 7 minut. I teraz z tej perspektywy większość osób, która pije i ma ochotę na drinka po pracy, pije tego drinka i poczucie ulgi pojawia się u tej osoby od razu. Ta sama zasada dotyczy z cukrem. Poziom cukru podnosi się w przeciągu określonego czasu, kilku minut, czy kilkunastu, czy kilkudziesięciu minut we krwi. Natomiast to, co pierwsze dostajemy, to satysfakcję z tego, żeśmy zjedli loda. I teraz...
I to ja znam nawet dorosłych uzależnionych od cukru i właśnie co tam zrobić.
To znaczy jest kwestia rozbrojenia tego, żeby nie patrzeć na te substancje, przestać postrzegać je jako coś, czym nie są. Inaczej mówiąc, pijemy alkohol z powodu jego zalet, a nie rzucamy z powodu jego wad. To samo robimy z cukrem. Jemy cukier, czy jemy cukier z powodu jego zalet, a nie przestaniemy go jeść z powodu jego wad. Tak samo jest z paleniem. Ludziom ciężko jest rzucić palenie, ponieważ palą z powodu zalet tego papierosa, a nie z powodu jego wad. My jako jedyni na świecie zajmujemy się rozbrojeniem zalet spożywanych substancji, które uzależniają. Dlatego ta metoda jest taka skuteczna i dlatego osoby, które korzystają z tej metody, przestają robić to, co ich życie skraca. Bo tak naprawdę to, czym my się zajmujemy, to wydłużaniem i poprawą jakości życia. I teraz ja jestem przykładem osoby, która sobie świetnie poradziła z alkoholem. Zrobiłem to wiele lat temu. Natomiast mam relację z cukrem bardzo specyficzną. Rzucałem wagę, przytyłem, różne rzeczy się zadziały. I teraz każdej osobie, która ma problem z jakąś substancją, towarzyszy pewnego rodzaju lęk. Mi też. I wyobraź sobie, że mam dostęp do tej metody, ale jeszcze nie zobaczyłem programu o cukrze. Teraz będziemy nagrywać program, który będzie pomagał ludziom radzić sobie z uzależnieniem od cukru i ja ten program obejrzę. Natomiast do tej pory, przez to, że się bałem, że nie będę mógł jeść lodów do końca życia, cokolwiek sobie przypisuję tym lodom, nie skorzystałem z tego programu. Nie? I to jest ten lęk, który towarzyszy każdej osobie. Jeżeli zapytamy, dlaczego ludzie nie chcą przestać robić tego, co ich generalnie niszczy, bo się boją. Nie? To jest ten lęk, który towarzyszy im, bo nie wierzą. To możemy się cofnąć do tego, co rozmawialiśmy na początku. Czy to jest wychowanie, czy to jest poczucie własnej wartości, czy to jest przekonanie, czy dadzą radę. Po prostu ludzie się boją. Wydaje mi się, że te substancje coś im dostarczają, wierzą to, zaczynają w to wierzyć, no i czują się bez nich pozbawieni. Jeżeli weźmiemy na przykład sobie znane osoby, powiedzmy, widziałem dobry Bradley Cooper, Anthony Hopkins. Anthony Hopkins rzucił palenie wiele lat temu. Przestał pić prawie 50 lat temu. Rzucił palenie metodą Easy Way, przestał pić, ponieważ pił za dużo. I teraz przez 45 lat rozwijał swoją karierę. Bradley Cooper tak samo. Czy Brad Pitt, czy wiele osób znanych bardziej bądź mniej. I każda z tych osób słyszałem to przyznanie Bradley'a Coopera, który powiedział, że nie byłby tą osobą, którą jest, gdyby nie przestał pić. Nie mógłby być tą osobą, którą jest, gdyby nie przestał pić. To wymaga pewnego rodzaju odwagi, ale jak popatrzymy na te osoby, które właśnie są znane na całym świecie, no to są synonimem osób odważnych. Po drugiej stronie mamy osoby, to są osoby, które sobie poradziły. Po drugiej stronie mamy Donalda Trumpa, który jest synonimem człowieka sukcesu, jakkolwiek będziemy myśleć w kategoriach indywidualnych, co kto o nim myśli. Natomiast jest to człowiek, który osiągnął pewien sukces, był prezydentem Stanów Zjednoczonych i w jednym wywiadzie powiedział, że on nigdy nie pił, nigdy nie palił, z uwagi na to, że jego brat miał trudne doświadczenia. I teraz on tego nie potrzebuje. Żebyśmy mogli pozbyć się tych uzależnień, ważne jest, żebyśmy naśladowali osoby, które sobie świetnie radzą bez tego, a nie próbowali naśladować tych, którzy piją mniej, bo lubią. A niestety trochę jest tak, że świat jest tak skonstruowany. Żebyśmy naśladowali tych, którzy kontrolują, tak, a nie tych, co tego nie robią.
No jak podążamy za tułem, tak jak wszyscy.
Dokładnie.
No powiedz mi, odnośnie też wsparcia bliskich, muszę cię zapytać, czy to jest kluczowe, aby wyjść z nałogu, bo mówi się, że powinniśmy mieć się otaczać ludźmi, czasami no nie mamy do tego możliwości, nie mieszkamy w dużym mieście, jesteśmy samotnymi osobami, no to jak to w ogóle zrobić?
Jeżeli chodzi o najbliższych, to oczywiście jest to tak, że wsparcie zawsze jest dobre, natomiast nie da się rzucić, są dwa elementy. Pierwsze to jest takie, że cudownie, jeżeli mamy kogoś, kto nas wspiera w naszej decyzji, a druga rzecz niestety jest taka, że nikt za nas tego nie zrobi. I teraz w tym wszystkim często jesteśmy sami. A problemem jest to, że na ogół to wygląda w ten sposób, że osoba, znowu będę mówił o alkoholu, która nie ma problemu z alkoholem, próbuje powiedzieć osobie, która ma problem z alkoholem, co ona ma zrobić, żeby przestać pić. Nie mając zielonego pojęcia o tym, co ta osoba czuje. Czyli jeżeli ktoś pije bardzo dużo, bardzo mu zależy na tym, żeby pić, jest uzależniony psychicznie i może w jakimś stopniu fizycznie, to dla niego perspektywa, żeby przestać pić, jest tak, jakbyś komuś powiedział, przestań oddychać. I teraz ta najbliższa osoba mówi, skarbie, przestań oddychać, bo to cię zabije. To mniej więcej słyszy osoba, która jest uzależniona. To jest niewykonalne. Tutaj chodzi o to, żeby spróbować szukać profesjonalnej pomocy, pomimo tego, że się boimy. Więc to wsparcie osób najbliższych Często sugeruję to osobom, które do mnie dzwonią, które mają właśnie w rodzinie kogoś, kto ma problem, żeby po pierwsze zajęły się sobą w tym sensie, żeby spróbowały nie pomagać na siłę, bo to może często utrudnić. I dzięki temu ta osoba, która ma problem, będzie mogła się skonfrontować z tym problemem i jakoś go rozwiązać. Także...
Ma to sens, co mówisz, bo rzeczywiście niektórzy mówią, nie przejmuj się, nie, będzie dobrze, a ty, wiesz, to nas nie pociesza, a jeszcze dalej wpędza, nie, że te osoby nie umieją pomóc. No dobrze, a powiedz mi, czy dzisiaj w kryzysie, jak się mówi, że mamy, będzie coraz więcej uzależnień? Trochę nawiązuje do lat 90., gdzie jak nie było pracy, było duże bezrobocie i to wszystko rosło, no to było coraz więcej ludzi uzależnionych. I czy myślisz, że tylko historia może zatoczyć krąg?
Myślę, że przede wszystkim żyjemy w czasach konsumpcjonizmu, szeroko pojętego w świecie zachodnim. To znaczy, że jest to wolny rynek, który powoduje, że sprzedawane są nam produkty. I teraz to może być kontrowersyjne, co powiem, ale fajnie jest mieć produkt, który spożywa 80% populacji, który mówi się, że trudno jest nie spożywać, bo coś nas w życiu ominie. I świetnie, jeżeli mamy marżowość na poziomie 300 czy 1000%, nie? Czyli jeżeli chodzi o alkohol, wyprodukowanie butelki wódki kosztuje 1,5 zł, sprzedajemy ją za 50 zł. W związku z tym, z tej perspektywy, jest to bardzo dobry i opłacany biznes. I my niestety mentalnie nie nadążamy na tym, w jaki sposób rynek na nas odpowiada. Znaczy, w jaki sposób rynek wpływa na nasze decyzje zakupowe. I to powoduje, że jesteśmy... wydaje mi się, na przegranej pozycji. Tak samo rozmawiałem z osobami, które pracują w Meksyku. I ogromnym problemem w Meksyku są e-papierosy, które do klinika na Nakara w Meksyku zgłaszają się dzieci, które mają 12 lat, które są bardzo uzależnione od papierosów.
No, ale tutaj też nawet masz ten alkohol w sklepach, te małpki, ktoś mówi ostatnio modne, wszystko jest tak wyeksponowane, że tak mówisz, no... Nie da się przez życie jakby przejść i nie być tym kuszony z każdej strony, no bo nawet ta nasza mentalność, że właśnie zawsze imieniny, urodziny, wesela. Ja miałem kolegę, który robił wesele bez alkoholu, ale to się nie da, nie? To jest takie wszystko exception, a nie...
A jak się bawiłeś?
Nie byłem na tym weselu, więc... ale on taki organizował jeszcze później, dopiero się później poznaliśmy. Długa historia, ale no takie dziwne to było, nie? Więc to jest tak, że nie ma dzisiaj, nie wiem, imprez, Andrzejek, Sylwester, ludzi, że ktoś, to może być dobry pomysł na biznes, jak napisze ogłoszenie, że impreza totalnie bez alkoholu, nie? Bo raczej jest, ja takich nie widzę ogłoszeń, że się bawimy bez.
Tak, natomiast dlatego, że jest o tym cicho, bo każdy się boi reakcji otoczenia, ponieważ znowu wracając, jeżeli 80% populacji pije, to nikt nie chce być outsiderem, nie chce być w pewien sposób wykluczony ze społeczeństwa. Natomiast już jest dużo konferencji, gdzie alkohol się nie leje strumieniami. Dlatego, że jest coraz większa świadomość tego, w jaki sposób organizm, w jaki sposób różne te substancje wpływają na nas. I teraz, jeżeli ktoś ma oczekiwania od swojego życia, że chce być sprawny, zdrowy, stabilny emocjonalnie, wyspany, wypoczęty po to, żeby osiągać swoje cele, to okazuje się, że to mu przeszkadza. Ja nie znam, pracowałem z kilkuset klientami na przestrzeni tych kilku lat. Nie ma ani jednego klienta, który powiedziałby do mnie, że on żałuje, że rzucił picie. Nie ma takiej osoby. Jeszcze nawiążę do tego, czym jest metoda EasyWay, bo przypomniała mi się teraz historia człowieka, z którym pracowałem rok temu, który przyszedł do mnie w momencie, kiedy zdecydował się po wielu latach unikania problemu z alkoholem, zdecydował się na to, że pójdzie na terapię zamkniętą. Był 6 tygodni wtedy na terapii zamkniętej, wyszedł z tej terapii, spotykał się na AA, spotykał się z jakimś terapeutą. I przez kolejne półtorej roku świetnie sobie dawał radę, nie ma żadnego problemu. Zadzwonił do mnie w sytuacji, kiedy miał łzy w oczach, dlatego że wiedział, że coś go puszcza. To znaczy, zaczął rozumieć, że jest tylko kwestią czasu, kiedy znowu wróci do picia. Ja mówię, słuchaj, pomogę ci, spotkajmy się. Pracowaliśmy. Zadzwonił do niego kilka tygodni później, po tym, jak żeśmy się spotkali. Powiedział mi coś, co tak naprawdę determinuje to, co robimy. Powiedział mi takie zdanie, że przez te półtorej roku on tak naprawdę chciał pić. Tylko sobie powtarzał, że nie może, nie wolno mu, i chciał w to wierzyć. Dopiero kiedy pracował ze mną, to dotarło do niego, że on może się napić, ale już nie chce. Gdzie przez te półtorej roku, 30 lat wcześniej, kiedy miał problem, chciał pić, ale nie mógł. I to dotyczy każdej z takich substancji. Czyli w momencie, kiedy dokonasz zmiany w swoim przekonaniu, że ty możesz coś robić, ale nie chcesz tego robić, to jest zupełnie inna pozycja, kiedy sobie mówisz, że chcesz coś zrobić, a nie możesz. Ta forma ma konstrukcję ludzką.
Tak, ale chciałem cię właśnie jeszcze zapytać o tej konstrukcji, bo jak to z tą sztuką odpuszczania, a nasze ambicje nieraz, w ogóle nie koniecznie od alkoholu, ale często te nasze ambicje mogą nas być destrukcyjne, że jednak za wszelką cenę chcemy komuś udowodnić, całemu światu, czasami sobie, dobrze jak sobie, lepiej gorzej jak sąsiadowi, że mamy lepsze auto inne i cały czas wpadamy w taką spirale. I co byś polecił, jak w ogóle sobie odpuścić wtedy?
To znaczy, to na pewno wynika trochę z lęku, z poczucia własnej, braku poczucia własnej wartości. I okazuje się, że problemy uzależnieniowe, już nie będę skupiał się na alkoholu, ale ogólnie, doprowadzają człowieka do takiej sytuacji, że kiedy ktoś szuka pomocy, znajduje tą pomoc i to naprawia, to jest zdrowszy, niż zanim przyjął tą pomoc. To znaczy, że często te nasze zachowania, że chcemy komuś coś udowodnić, są takim wyeksponowaniem tego, czego w nas brakuje. Nie mówię, że zawsze, ale często tak jest, kiedy na przykład kupujemy coś, na co nas nie stać, tylko po to, żeby poczuć się lepiej, żeby ktoś inny coś o nas myślał. I oczywiście można nic z tym nie robić, będzie się nieszczęśliwy, no bo jeżeli próbujemy zaspokoić może nie tyle zaspokoić, ile jeżeli próbujemy w pewien sposób spełnić oczekiwania innych ludzi własnym kosztem, no to praktycznie to jest nie do zaspokojenia, nie? Czyli przez całe życie będziesz biegł tylko po to, żeby udowodnić komuś, że jesteś lepszy, a ten ktoś w ogóle nawet może nie myśleć w tych kategoriach, nie? Czyli Rafał Mazur powiedział takie bardzo dobre zdanie, że nie potrafimy zapanować nad tym, co myślimy i czujemy, nie? W związku z tym, jak mamy mieć nadzieję, żeby zapanować nad tym, co ktoś inny myśli i czuje o nas, skoro on sam nie panuje nad tym, co czuje i myśli, nie? Więc samoświadomość to jest coś, co leży u podwaliny wszystkiego, co jesteśmy w stanie zrobić w swoim życiu, czyli nie bać się zobaczyć, jaki jest problem i zacząć szukać. A najlepiej spójrz po pomoc do kogoś, kto będzie nam mógł w stanie pomóc zrozumieć pewne mechanizmy. Bo my większość życia, tak jak powiedziałem na początku, funkcjonujemy, ponieważ żeśmy naśladowali zachowania naszych rodziców, którzy to z kolei naśladowali zachowania swoich rodziców, a tamci jeszcze swoich rodziców. Jeżeli się z tej perspektywy zastanowimy, to kilkaset lat temu jakby Polska była pod zaborami. Jakie problemy mieli wtedy ludzie? No, jaki był stosunek wtedy do cukru, który krzepi? Jaki był stosunek do alkoholu? Gdzie piło się, chłopi pańszczyźniani pili bardzo dużo, ale zastanówmy się, jakie oni mieli życie. Więc to był też pewien sposób ucieczki.
I też trochę metabolizm, bo ciężko pracowali, więc gdzieś tam dzisiaj siedzisz przed komputerem, to zupełnie inny.
I dieta.
I jedzenie było też, jakie było. Mało jedli, bo nie było nawet. Co też mogło być zdrowe. No dobrze, trochę mówimy o tym, skąd się może brać ten alkoholizm, ale jakbyś mógł jeszcze wytłumaczyć, skąd jeszcze, czy mamy to, nie wiem, w genach, skąd w ogóle się ten alkoholizm bierze, no bo już wiemy, że są towarzystwa, możemy wpaść na imprezę i tak dalej, ale...
Andrew Huberman zrobił badania, które wykazały istnienie genu, ale jest to gen, który odpowiada za metabolizm alkoholu, a nie za tendencję do uzależnienia od alkoholu. Gen ten odpowiada za to, że niektórzy ludzie wypiją i czują się po prostu gorzej. Źle metabolizują alkohol. Gen ten mają Chińczycy, Azjaci, dlatego nie mogą pić. Jeżeli piją, to źle się to może skończyć. I teraz to powoduje, że wielu ludzi, 20% ludzi, wbrew pozorom, w Polsce nie pije, dlatego że źle to znosi. Bądź tego po prostu nie lubi. Nie? 80% z różnych powodów to robi. Presji społecznej, wewnętrznej, uciekając przed życiem. Więc jako taki czynnik biologiczny nie istnieje, pomimo, że były badania, które udowadniały, że jest, raz on jest, raz go nie ma. Natomiast trzeba zdać sobie sprawę, że to jest głównie uzależnienie psychiczne, nie fizyczne, nawet nie genetyczne. Osoby, które rzucają alkohol, po prostu są szczęśliwsze pod warunkiem, że czują, że nie dokonują żadnego poświęcenia. Nawet gdyby był taki gen, który by przyczyniał się do tego, że ktoś ma tendencję do bycia uzależnionym, to nie zmienia faktu, że i tak można rzucić. Dlatego, że istnieje wiele osób w różnych częściach świata, które nie mają z różnych powodów dostępu do alkoholu i najprawdopodobniej są wyposażeni w różne geny, które mogą zwiększać tą tendencję do uzależnienia bądź nie, jeżeli coś takiego jest. Wracając na przykład do palenia. Palenie paliło 40% populacji kilka lat temu. Teraz okazuje się, że w tej chwili to jest 30%. Ale w momencie, kiedy jeszcze 10 lat temu można było palić w miejscach publicznych, to nieświadomie paliła każda osoba, która chodziła do klubu w Warszawie czy we Wrocławiu, która chciała tam spędzić czas, a w którym się paliło. Była biernym palaczem. Miała taki sam poziom nikotyny, o ile nie wyższy, niż osoba, która bezpośrednio paliła papierosa. Co czuła na następny dzień? Że ma albo kaca, albo się czuje, boli głowa, prawda? Ale nie miała ochoty zapalić. Dlatego, że to psychika odpowiada, że chcemy coś robić.
To jest bardzo ciekawe, taki nieodkryty chyba jeszcze do końca obszar, jak się tak słucha ciebie, no bo rzeczywiście, że się nie wpada.
No tak, no bo to by, gdyby była tendencja, to by sugerowało, że osoba wchodzi raz do klubu, wychodzi i na następny dzień chce zapalić, tak? Tak się im działa.
A jak w ogóle, jak możesz powiedzieć jeszcze o tym piciu, jak odmawiać picia w towarzystwie właśnie? Jest to bardzo modne na różnych imprezach biznesowych, na właśnie tych spotkaniach, które mówimy, weselach. Czy jest coś, co ty byś poradził? Jak ty sobie radzisz? No, przyjeżdżasz na imprezę, na przykład taką, ja też niebawem będzie w Muszynie, no i są przedsiębiorcy i właśnie podchodzi do ciebie jakiś tam przedsiębiorca, z którym chcesz nawiązać nawet relacje i mówi, no ze mną się nie napijesz, no i...
Ja mówię, że nie, ale nie chcę, żeby się czuł niekomfortowo, więc z przyjemnością mu naleję. Okay. A nawet na drugą nóżkę, albo na trzecią. Bo w jakiś cudowny sposób 20% populacji nie pije, jeżeli odmawia, to mówi nie. Problem jest w tych 80%, bo część z nich chce, albo nie może, odmawia, bo musi. I za każdym razem podświadomie to wyczuwamy. Czyli jeżeli ktoś jest niepijącym, to nie ma takiej siły na ziemi, która zmusi go do picia. Tak samo jak wegetarianin, nie ma możliwości, żeby ktoś zmusił go do zjedzenia tataru. Jeżeli ktoś jest, nie będę miał tych przykładów, ale nie ma takiej możliwości. I teraz, jeżeli jesteś osobą niepijącą i nie chcesz się napić, to nikt cię do tego nie zmusi, po prostu mówisz nie. Czego nie lubisz jeść? Jest coś takiego, czego nie lubisz robić? Nie lubisz jeść?
A to wątróbki.
Wątróbki na przykład. To jak musisz powiedzieć nie, jak ktoś cię próbuje na imprezie nakarmić wątróbką? Po prostu mówisz nie, prawda? I tutaj nie ma siły, która cię zmusi do tego, żeby to zrobić. I teraz, i to jest ta właśnie świadomość, jeżeli chodzi o alkohol. Jeżeli jesteś niepijącym i to jest spójne z tym, co czujesz, a to jest efekt pracy ze mną, to nie ma takiej siły, która cię zmusi do picia, dlatego że picie dla ciebie po prostu nie ma sensu, tak jak dla ciebie jedzenie wątróbki. Więc co odpowiadasz? Nie, dziękuję. Ale ze mną nie, dziękuję, ale z przyjemnością ci nadaję. Natomiast jeżeli w sumie to byś chciał, w sumie to lubisz tą wątróbkę bez cebuli i byś chciał, no to co odpowiesz? No, a dzisiaj nie, bo wiesz tam, nie? I wtedy druga strona już zaczyna wyczuwać, o, mam cię. To może jednak jednego małego. Głównie niestety wynika to z tego, że osoby niepijące w towarzystwie osób pijących tworzą pewien dyskomfort dla pijących. A nikt się nie chce czuć niekomfortowo, tak? Im ktoś ma większy problem z alkoholem, tym podświadomie wywiera dużo większą presję na innych, żeby również z nim pili, bo wtedy ten jego problem się rozpuszcza na tle innych osób. Cudownie dla osób z problemem alkoholowym mieć jednego przynajmniej kolegę w otoczeniu, który ma bardzo duży problem. Dlaczego? Bo można wszystkim powiedzieć, Karol ma większy problem niż ja. Zobacz na niego. Ja to przynajmniej piję normalnie.
Tak, ale nieraz słyszałem, że dobra, jak chcę zrobić ten biznes czy coś, to musisz się napić właśnie i tak dalej. To jest takie rzeczywiście, że musimy zmieniać to w towarzystwie i niestety ja znam też przypadki właśnie, gdzie całe rodziny się rozwaliły przez ten alkohol, nie? I to jest takie smutne, że nie mówimy o centrach, ale one są, że zawsze gdzieś za tym alkoholem idzie jakaś ludzka tragedia, nie? Że tego się chyba nie da inaczej minąć.
Jest film informacja zwrotna. Tak, feedback. Jedno zdanie mi zapadło w pamięć, że alkohol nie niszczy rodzin, on nie morduje i stwarza upiory. Czyli to jest to oddalenie emocjonalne, które niestety, parafrazuję trochę, bo nie pamiętam dokładnie tego cytatu, ale to jest to oddalenie emocjonalne, które niestety następuje, jeżeli używamy jakiejkolwiek substancji psychoaktywnej. Alkohol taką jest, są inne darmy. również. Powoduje oddalenie emocjonalne. I teraz to jest ten czynnik, na który sobie nikt nie zdaje sprawy, bo w momencie, kiedy tato wraca po pracy ciężkim, po 5 dniach ciężkiej pracy, na przykład w korporacji, w weekend chce się napić, wypija sobie 2 piwa, to dla syna już nie jest równorzędnym partnerem, czy dla córki. Nie, bo on chce się napić, chce się zrelaksować. I to jest to oddalenie. Jak to się przekłada na relacje? Tak jak rozmawialiśmy na początku, co się w naszym społeczeństwie dzieje i coś się zmienia. To znaczy, że ten tato już nie jest tak ogólnie dostępny dla tego swojego syna. Nie weźmie go gdziekolwiek, bo nie ma na to czasu. Ale wiesz, o czym mówię, że to oddalenie emocjonalne niestety powoduje, że dzieci są pozbawione swoich rodziców, tych ojców. Oni próbują pływać na powierzchni, żeby sobie radzić ze swoimi problemami, tym, co częściowo te problemy powoduje, i jednocześnie stają się bardzo obcy emocjonalnie dla swojego otoczenia.
Tak, a później jeszcze ile dzieci mają całe życie problemów. Ja sam byłem gdzieś po terapii DDA, co sam wiem, ile przechodzę, ile tam jest ludzkich dramatów, które właśnie wynikają z tego, że nieświadomie ci rodzice zrujnowali całe życie młodych osób.
Tak, idąc dalej, bardzo możliwe, ponieważ ktoś zrujnował ich życie. Nie? Czyli ciężko jest postawić ten punkt, kiedy to wszystko się zaczęło, bo nikt nie wie, gdzie on jest. Natomiast kiedy sobie zdamy sprawę, że jest z tego wyjście, ludzie boją się rzucić alkohol, dlatego że są przerażeni perspektywą niepicia. To jest po prostu lęk. A co gdyby można było rzucić bez tego lęku? Wtedy życie jest naprawdę inne.
No, zdecydowanie. A czy też trochę się mówi, że miłość może być lekarstwem na alkohol? Czy to jest rzeczywiście alkoholizm? Czy się zgadzasz, że rzeczywiście, jak się zakochamy, to może być taki substytut?
Najlepiej jest nie robić. Jakby słabe jest pojęcie substytutu miłość zamiast alkoholu, bo miłość jest tak naprawdę lekarstwem na wszystko.
Ale niektórzy mówią, że alkohol pomaga na miłość, bo rozwiązuje nam język, gadkę, wiesz, tańce na parkiecie. Tak. Ja sam pamiętam, jak nie umiałem tańczyć, no to jak gdzieś było wesele, no to jak się napiłem, to nie wyszedłem na parkiet.
A myślisz, że lepiej tańczyłeś?
Nie, myślisz, tak, że właśnie się mi to dodaje. Mówisz chyba lęk, coś na pewno. Dokładnie. Zdecydowanie może gorzej, tylko psychicznie głowa, wiesz, jakby nie wiem, jak to nazwać, no, nie myślała o tym. Tak. Ten wstyd jakby zanikał, nie?
No tak, tylko czy to jest powód?
Zdecydowanie nie, tylko tak to niestety działa.
Tak, jeżeli chodzi o tą miłość, no to alkohol na pewno, nie wiem na ile pomaga w tej miłości, na pewno ją niszczy, dlatego że ludzie się od siebie oddalają i stwarza te różnice pomiędzy nami. Nikt tak naprawdę nie jest pewny, czy będzie miał problem. Powiedzcie, jedyne osoby, znaczy alkoholizm, jeżeli to tak nazwiemy, to jest choroba, która dotyka tylko osoby, które piją. Alkoholizm, nikt, kto nie jest niepijący, nie cierpi z powodu alkoholizmu. Więc wychodząc z tego założenia, to nie jest kwestia genów, predyspozycji, wychowania i tak dalej, tylko to jest kwestia istnienia alkoholu. Tak samo nikt, kto nie ma dostępu do papierosów, nie będzie palaczem. Ale w przypadku alkoholu, to ja tylko tak jeszcze jedną rzecz, tylko w przypadku alkoholu mamy sytuację taką, że ktoś jest alkoholikiem, czyli osobą, która nie może pić normalnie, a w przypadku palenia nie ma takiej osoby, w przypadku heroiny nie ma takiej osoby. Czyli osoba, która przestała brać heroinę, jest po prostu byłym narkomanem. Ktoś, kto rzucił palenie, jest byłym palaczem. A w przypadku alkoholu jest się alkoholikiem do końca życia. No i tu niestety można się uzależnić od lekarstwa. Bo powtarzanie sobie, że jest się chorym do końca życia, pomimo że się 20 lat nie piło, może być trudne. A my pozwalamy wyjść poza ten stereotyp. Pracujemy w wielu przypadkach z osobami, które były i w AA, i na terapiach otwartych czy zamkniętych, i dopiero u nas zrozumieli, że nie dokonując poświęcenia, można funkcjonować czy żyć normalnie.
Zdecydowanie coraz bardziej. To jest, a powiedz, jakbyś mi wytłumaczył, jak mamy problem, to też kogo szukać? Czy psychiatrę, czy psychoterapeutę? Gdzie się w ogóle udać? Oczywiście mamy ciebie, ale nie jesteś w stanie się rozdwoić, rozstroić, ale no, jak dzisiaj jest problem, czy to ze mną, czy z bliskimi i chcę pomóc, to chyba najlepiej zaprowadzić go właśnie do specjalisty. To...
Tak, natomiast ważne, żeby rozróżnić, czym się zajmuje psychiatra, czym się zajmuje psychoterapeuta. Przede wszystkim psychiatra jest lekarzem. To znaczy on diagnozuje zaburzenie bądź coś, co się z nami dzieje i nie do końca jest w porządku, przepisuje leczenie bądź przepisuje leki. To jest zadanie psychiatry. Może konsultować pewne rzeczy, ale to jest lekarz. I teraz efektem spotkania z psychiatrą jest często, może być w przypadku na przykład depresji, czy w przypadku nie wiem, jakichkolwiek zaburzeń emocjonalnych, mogą być leki i psychoterapia. I teraz psychoterapia dokonywana przez psychoterapeutę, to jest proces, w którym my zaczynamy przyglądać się temu, co się z nami dzieje i powoli to zmieniać. I to jest dosyć długi proces. Często się zdarza tak, że trafiają do mnie osoby, które są na przykład na lekach antydepresyjnych, ale nie są w żadnej psychoterapii. Czyli biorą tylko leki. Latami do tego piją. Alkohol jest depresantem, co powoduje, że oni biorą leki na depresję, zapijając tym, co tą depresję powoduje. Tak się nie da wygrać. I to dochodzi do ludzkich dramatów, dlatego że po 5 latach brania leków antydepresyjnych i picia alkoholu, człowiek może być w tragicznym stanie. I znowu, co pomaga? Pomaga przestać to robić. Jednocześnie, jeżeli pokonujemy coś tak silnego, co jest w nas latami, to w sposób naturalny odzyskujemy pewność siebie i przekonanie, że jesteśmy w stanie coś zrobić. Coś, z czym sobie nie radziliśmy od lat.
No a właśnie, dlaczego chcemy być lepsi? Czy właśnie alkohol też w tym pomaga i jak, bo trochę tak mówisz, że chcemy być pewni, chcemy sobie radzić i czasami właśnie, tak jak się mówi, że na odwagę sobie wypiję, nie? I wtedy będę lepszy. I czy tak jest rzeczywiście i dlaczego my w ogóle mamy tak, że sięgamy i chcemy być lepsi?
Na pewno wynika to z tego, że nam tak powiedziano. Czyli nikt by nie wpadł na ten pomysł. Alkohol świetnie się pali. Alkohol jest bardzo dobrym detergentem i alkohol świetnie odkaża. Nie? Natomiast ktoś wpadł na pomysł, że będziemy go pić i coś nam to da i to z pokolenia na pokolenie do nas przechodzi.
Myślę, że to się kiedyś może skończyć, no bo jak wszyscy wiemy, że jest to złe, ja wiem, że jest biznes, ale no mimo wszystko jacyś...
Nie sądzę, żeby to się kiedykolwiek skończyło, natomiast jeżeli ma się świadomość tego, jak człowiek... Mamy coraz większą świadomość, w jaki sposób to na nas wpływa, a to powoduje, że możemy podjąć świadomą decyzję, żeby przestać to robić. A wtedy sobie możemy zobaczyć, czy nasze życie się zmieni na lepsze, czy na gorsze. W 99% przypadków zmienia się na lepsze. I teraz to z kolei powoduje, że wychowując znowu dzieci, pokazujemy im zupełnie inaczej, w jaki sposób możemy funkcjonować. Czyli wracając do tego wesela, o którym powiedziałeś, zamiast pokazać, że tato sobie wypije z wujkami 4 szybkie po to, żeby dobrze tańczyć, to jeżeli zorientujesz się, że masz problemy z tańcem, to pójdziesz na lekcję tańca. I twoje dzieci zobaczą, że żeby tańczyć, trzeba iść się nauczyć tańczyć, a nie z wujkiem Karolem biednym 4 szybkie zrobić, żeby wydawało się, że świetnie tańczymy. Nie? I jeżeli nauczymy takich prawdziwych mechanizmów nasze dzieci, to mam nadzieję, że to będzie taki efekt motyla, który się przełoży w perspektywie czasu na to, co się poprawi. O tych statystykach, o których mówiłem, to już chyba o tym wspomniałem, ale statystycznie, jeżeli chodzi o to, o problemy, 50% pije częściej niż raz w miesiącu, i te dane się na przestrzeni ostatnich 3 lat.
Dużo więcej jest facetów, piją chyba tak.
Jest więcej, tak. Jest więcej.
No trochę tutaj jak ciebie słucham, to rzeczywiście gdzieś to jest bliskie, bo z podwórka, gdzie się widzi te osoby. Powiedz mi jeszcze, czy w ogóle tą metodą można rzucać inne nałogi, bo trochę mówimy o tym alkoholu, może o paleniu, ale jest dzisiaj tak dużo uzależnień, wiesz, po kolei idąc od właśnie smartfona, od cukru, który jest powiedziane, ja myślę, że też jestem od cukru, więc czekam na to i będę chętnie mógł się uniezależnić, bo chciałbym tego cukru nie jeść. No jest to bardzo trudne, ja sam wiem, bo do oglądania, wiesz, nie wiem, seriali, pewnie wszystko można sobie powiedzieć, ten FOMO, co się mówi dzisiaj przy telefonach. I czy ta metoda też działa, czy to jest unikat?
Tak, to znaczy mamy programy na 15 uzależnień, różne. Narkotyki miękkie, twarde, alkohol, papierosy, elektroniczny. Po kolei systematycznie przez kolejne lata będziemy je wdrażać. Na początku przyszłego roku wdrożymy program na cukier i na uzależnienie od elektroniki, czyli od telefonu, social media, szeroko pojętej elektroniki. I teraz te programy, jak zarówno zajęcia ze mną, jak i te programy, mają na celu przebudowanie postrzegania tych substancji. I można to dokonać w przypadku każdej praktycznej substancji. No i będziemy, tak jak powiedziałem, systematycznie to wdrażać tylko po to, żeby każdy mógł z tego skorzystać. Robimy to w postaci, większą część będziemy wprowadzać w postaci programów nagranych, takich 5-godzinnych sesji, które będą nagrane, może z biegiem czasu, w jakiś sposób zrobimy interaktywne. Głównie dlatego, że trzeba też mieć świadomość, że każdy ze swoimi problemów jest bardzo samotny. Na zewnątrz, wychodząc na świat, każdy się ubiera w zbroję i jest tym, kim tak naprawdę nie jest. Nie jest tym krótkim człowiekiem, który w pewien sposób obudowuje się swoim samochodem, statusem, pozycją w pracy i próbuje tak iść przez życie. Natomiast kiedy wraca do domu, nalewa sobie szklankę whisky, to wtedy zdejmuje tą zbroję i czuje, że jest w tym samotny. Nie ma z kim porozmawiać. Dlatego my dokładamy wszelkich starań po to, żeby ludzie mogli właśnie w tym zaciszu domowym rozwiązać swój problem bez wychodzenia na zewnątrz. Bez tego, żeby zgłaszać się do lekarza. Jest taka historia jednego klienta, który trafił do mnie w momencie, kiedy wiedział, że ma problem alkoholowy. Historia u niego była taka, że został przez sąd skierowany na badanie, na terapię uzależnień, przymusowe. Powiedział mi dlaczego. Otóż spotkał się ze mną, przestał pić, natomiast wcześniej miał problem alkoholowy. Został między innymi zatrzymany pod wpływem alkoholu na ulicę przez policję. No i policja zebrała mu prawo jazdy. I teraz policjant zapytał go, czy pan ma problem. Ponieważ on był świadomy, bo już żeśmy pracowali, chociaż miał się wcześniej mu zabrali te prawo jazdy. Był świadomy swojego problemu, bo szukał rozwiązań. Mówi, tak mam. Na co policjant powiedział, cudowno, skierowanie do sądu na przymusowe badanie. Okazało się, że gdyby powiedział, nie, nie mam, to policja by mu nic nie zrobiła. Ale ponieważ on powiedział, tak mam, to później sędzia orzekł, że przez kolejne pół roku, codziennie, na 2 godziny dziennie, musi chodzić do ośrodka otwartego na terapię uzależnień. Ten człowiek był załamany, ponieważ miał biznes, a codziennie musiał się zrywać o 12 i jechać do kliniki uzależnień na 2-godzinne spotkanie z terapeutą, bo tak zasądził sąd. I teraz z tej perspektywy 50% osób w tym kraju nie ma problemu. Bo jeżeli powiesz, że masz problem, to masz problemy. I teraz wychodząc z temu naprzeciw, ja prowadzę zajęcia online, będziemy wkrótce prowadzić to stacjonarnie, ale to nie ma w ogóle wpływu na jakość tych zajęć, na efekt końcowy, to powoduje, że można zdjąć tę zbroję, spotkać się ze mną czy z nami, obejrzeć program, który pomoże coś ci zmienić i on to zmieni, bez wychodzenia na świat i konfrontowania się z tym, co kto inny myśli bądź czuje o tobie.
No zdecydowane, ciekawe rozwiązanie. A czy jest jeszcze coś, jakbyś mi powiedział, jak rozpoznać dobrego terapeutę? Bo właśnie już powiedzieliśmy wcześniej o tych lekarzach, ale czy jest coś, no bo są opinie, możemy wiedzieć, czy, nie wiem, idę na takie spotkanie i czy jak to jest, czy jak złapię kontakt, to jest ok, czy jest coś, co ty byś polecił, żeby zweryfikować?
No, terapeuta to jest zawód jak każdy inny, jak piłkarz, nie? Czyli są ludzie, którzy są lepsi w tym, co robią, są ludzie, którzy są gorsi w tym, co robią. Także na pewno jest taka sytuacja, że ktoś jest lepszy, bądź ktoś jest gorszy. Na pewno jest kwestia indywidualna. My pracujemy inaczej niż w klasycznych nurtach terapeutycznych, to znaczy nasze spotkania to jest kilka spotkań. Znaczy praca ze mną to jest kilka spotkań po 6 czy 7 godzin. Co powoduje, że ta styczność pomiędzy nami jest krótka. W terapii tradycyjnej, kiedy spotykamy się z terapeutą w okresie na przykład 5 lat, bardzo istotne jest to, jaką my mamy z tą osobą relację i w jaki sposób ona wpływa na nas, żebyśmy mogli pracować nad tymi rzeczami, którymi chcemy przepracować u siebie. Także z tej perspektywy na pewno tak, natomiast jest to też kwestia indywidualna, czyli komuś pasowała 30-letni, komuś, kto będzie pasował 30-letni terapeuta, może być druga osoba, której ta osoba na przykład z uwagi na wiek nie będzie pasowała. Będzie szukał kogoś, kto będzie miał dla niego większy autorytet. Ktoś, kto zostaje trudne pytania, dla jednej osoby będzie postrzegany, że jest ofensywny, a dla innej to cudownie, że zadajesz mi trudne pytania, bo wtedy będę mógł je rozwiązać. Także to jest na pewno kwestia indywidualna. Jest coś takiego, co w przypadku wielu uzależnień, żeby w ogóle być terapeutą metody Easy Way, trzeba sobie poradzić z tym problemem samemu, żeby widzieć te mechanizmy przed i po. Wtedy ma się tą wiedzę, powiedzmy, z przejścia pomiędzy jednym światem a drugim. Więc ja też musiałem to przejść sam, żeby w ogóle myśleć o tym, żeby być tym terapeutą, co oczywiście nie jest konieczne w większości zawodów, ale ułatwia. W piłce nożnej piłkarze, którzy później zostaną trenerami, również są dobrymi trenerami, dlatego że wiedzą, jak widzieli wcześniej innych trenerów. Ale nie jest to warunek konieczny. Więc wydaje mi się, że tak jak jest w naszym przypadku, ponieważ my mamy opisaną tą metodę, to jest troszkę taki program, który jest zamknięty, to choćby nawet to, że jesteśmy jedyną na świecie kliniką, czy programem, który gwarantuje zwrot pieniędzy, jeżeli się komuś nie uda. Czyli mamy czynnika, że ktoś straci pieniądze, tylko przychodzi do nas, jeżeli nie uda nam się pomóc w przeciągu 3 miesięcy, to dodamy ci koszty poniesione po terapii z nami, więc to ryzyko przestaje istnieć. Czy jesteśmy dobrzy? Jesteśmy bardzo dobrzy. Czy to wynika z tego, czy ja jestem dobrym terapeutą? Jestem bardzo dobrym terapeutą, ale nie dlatego, głównie dlatego, że mam pewne predyspozycje. Uwielbiam ludzi. Dobrze mi się z ludźmi rozmawia, tak jak teraz z tobą.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Godzina nam prawie zleciała, nie dalej.
I miałem ten problem, znalazłem rozwiązanie z tego problemu. Jest wiele czynników, które powodują, że nie jest to dla mnie praca. Jest to dla mnie, mam kompetencje do tego, żeby pomagać innym ludziom to robić. Teraz w przyszłym roku dołączę do naszego zespołu kolejny terapeuta, który ma takie same kompetencje jak ja. I między innymi to są te warunki, kiedy twoje zaangażowanie, twoja pasja do tego, co robisz, pomaga ci nabierać z biegiem czasu kompetencji, a to jest po prostu całość, nie? No bo jesteś ten, w jaki sposób mówisz, jak się zachowujesz, jakie masz kompetencje, jak chcesz się uczyć. Jak jechałem do ciebie, czytałem statystyki, żeby móc powiedzieć trochę ciekawych rzeczy i dla mnie to było fascynujące, kiedy je czytałem. Kiedy jak sobie przypomnę statystykę na studiach, to w życiu bym nie przełknął tych statystyk, no bo one po prostu z tamtej perspektywy dla mnie były nudne, ale dzisiaj już były ciekawe.
Zdecydowanie tak jest. To jeszcze prawie kończąc, może o tym alkoholu chciałem cię zapytać, czy on tak samo szkodzi, w sensie, że no nie, mówi się, że we Francji lubimy pić wino do posiłków. Ktoś mówi, że to jest mit, bo wcale już tak nie jest, ale że lekarze też, żeby dbać o serce, to mówią, proszę czerwone wino. Ktoś mówi, że no nie wiem, piwko dobre na wrzody i jak miał kamienie, to sobie popija. No jak to jest w ogóle? Czy jest?
No to są mity. To jest zestaw mitów, które utrwalają w nas przekonanie, że musimy pić. Wszyscy mówią o tym, że alkohol, że wino zawiera antyoksydanty, które nie są zawarte w spirytusie, tylko są zawarte w winogronach. Więc tak naprawdę można by było pić sok z winogron i wyszłoby na to samo. Nikt nie mówi o tym, jak duży procent osób we Francji ma marszkość wątroby. Jest to dwukrotnie więcej niż w Polsce. I nikt nie mówi o tym, jak dużo jest uszkodzeń płodu wynikających z tego, że matka po prostu się ożypiła, dlatego że alkohol jest wszechobecny i to jest na poziomie 2 czy 3 razy więcej niż u nas. Nie? Czyli o tym już nie mówimy. Koncerny czy jakby przemysł dba o to, żebyśmy postrzegali alkohol w określonym świetle.
No zdecydowanie. Maćku, to na koniec. Czy jest coś, co ty byś chciał przekazać naszym widzom?
Oczywiście, żeby przestali się bać. Żeby każdy z was miał świadomość tego, że jesteśmy swoim jedynym, tak naprawdę i najlepszym przyjacielem. Jednocześnie też jesteśmy swoim jedynym i najlepszym narzędziem. To znaczy, że im szybciej zrozumiemy, że będziemy ze sobą żyć do końca swojego życia, im szybciej zaczniemy poprawiać jakość tego życia, tym szybciej będziemy szczęśliwsi. A szczęście, wydaje mi się, jest tym elementem, którego nadmiar na pewno w życiu nie przeszkadza.
No, czas taki prawdziwy nam pomaga podnosić ten, nie wiem, te wszystkie hormony szczęścia i no i lepiej żyć, i to nie musimy oszukiwać organizmu, tak? Bardzo mądre słowa, ja co mogę powiedzieć. Dziękuję ci za twoją misję, którą masz, no i mam nadzieję, że ja widzę te ślady, twoje ruchy w social media, jak walczysz właśnie z tym alkoholem, jak masz, no jak po prostu edukuję, żebyśmy go mieli mniej. Jak gdzieś mówię, z bliskiego otoczenia dużo przeżyłem złego, jeśli chodzi o alkohol, więc zupełnie to rozumiem, dlatego też fajnie, że mogliśmy o tym porozmawiać. No i co, do zobaczenia znowu.
Do zobaczenia, dziękuję.
Dziękuję.